Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Dziś tematem ekonomizera będą nasze wynagrodzenia. Zarabiamy mało, średnio, dużo, czy może nawet za dużo? I jak wysokość wynagrodzeń wpływa na całą polską gospodarkę? Gośćmi naszego programu są dziś profesor Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej.
Dzień dobry Państwu.
Doktor Szymon Strojny, Wyższa Szkoła Logistyki.
Dzień dobry.
I Filip Lamański, portal Obserwator Gospodarczy.
Dzień dobry.
Młodym ekonomistom pewnie trudno jest w to uwierzyć, ale jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku Polacy zarabiali równowartość kilkudziesięciu dolarów miesięcznie. Jak powinniśmy w związku z tym oceniać dzisiejsze płace? Zarabiamy dużo czy mało? Profesor Sławomir Jankiewicz.
W ekonomii jest takie dobre słowo relatywizm. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że to wszystko jest relatywne. Jeżeli popatrzymy, proszę Państwa, właśnie kwestie lat 90. czy 80., tak, a teraz, to zarabiamy bardzo dużo. Tak? Te nasze pensje bardzo mocno wzrosły. Jeżeli popatrzymy, czy przyrównamy się do krajów wysoko rozwiniętych, to jeszcze nam bardzo daleko. Tak? To jest jakby pierwsza statystyka. Z drugiej strony pytanie, jaka jest mediana, czyli najczęściej otrzymywana płaca, tak? A nie średnia, czy nawet płaca minimalna. Tak? To zobaczymy, że jeszcze jest dużo do nadrobienia, tak? Bo ta mediana, czyli tak, to jest tak naprawdę bardzo niska. To jest koło 2000 z czymś.
To może uszczegółowimy. Mediana, czyli oznacza to, jest niższa od średniej, że większość z nas zarabia mniej niż średnia krajowa. Prawda? Dobrze to interpretuje doktor Szymon Strojny?
No tak, no tu się bardzo często też mówi o dominancie, jak wróciliśmy w wielkości statystycznej, czyli ta wartość najczęstsza, czyli w tym przypadku chodzi o pensję, którą pracownicy najczęściej otrzymują. I ona jest, oczywiście, że znacznie niższa, ona oscyluje, tak jak tutaj kolega powiedział, 2000, powiedzmy, że tak nienaukowo z hakiem, tak? Bo ten hak się zmienia, ten dodatek, ta końcówka, więc tu. Natomiast chciałem powiedzieć coś takiego, że jakby też dla naszych słuchaczy, żebyśmy nie ma większego znaczenia, ile zarabiamy kwotowo. Tak? Nas tak naprawdę interesuje, ile my możemy za to kupić i jakby to jest rzecz kluczowa. Czyli jakby od tego przechodzimy też do takiej wielkości, którą jest dochód rozporządzalny, czyli to różnica między naszymi dochodami a powiedzmy sztywnymi wydatkami, które każdy z nas ma w gospodarstwie domowym. To jest pytanie, ile nam zostaje, właśnie ten dochód rozporządzalny i tym możemy sobie dysponować po prostu. I teraz jakby statystyki wskazują, że przez ostatnie 4 lata tu nastąpił wyraźny przyrost, bo dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w tej chwili w ostatnich 4 latach wzrósł o 22%. No, w tej chwili wynosi w rejonie, znowu mówimy o średnich, 1600 zł na osobę. To jest powiedzmy dosyć duży ten rozporządzalny. Tak? No natomiast operowanie średnimi to jest zawsze mylące, prawda? I też jakby, tak jak mówię, mi się wydaje, że właśnie to, co możemy kupić, jest dla nas o wiele ważniejsze. Ile, prawda? I tak dalej.
I ta wartość rośnie, czyli sytuacja nasza, można powiedzieć, że poprawia się stopniowo. Jak w związku z tym widzi to obserwator gospodarczy? Mało czy dużo? Jak najprościej, jakbyśmy to ocenili?
Znaczy, to czysto po ekonomicznemu, to zależy. Relatywnie coraz więcej zarabiamy. W stosunku do lat 90. faktycznie siła nabywcza naszych płac wzrosła. Aczkolwiek, tak jak powiedział doktor Strojny, nawet nie jest istotne to, jakie to są wartości kwotowe, tylko ile możemy za to kupić.
Ale towarów też możemy kupić więcej.
Tak, oczywiście. Towarów możemy kupić więcej, więc to
22%,
wszystko. Tak. Więc to wszystko idzie do przodu i faktycznie porównując nasze płace w stosunku do lat 90., siłę nabywczą naszych płac w stosunku do lat 90. i teraz, no to faktycznie te płace wzrosły i możemy pozwolić sobie na coraz więcej. Tylko warto zauważyć, że społeczeństwo do końca tego tak nie odczuwa, bo my jako ludzie częściej zwracamy na negatywy niż pozytywy. W związku z tym nam się wydaje, że wcale dużo więcej nie zarabiamy, ponieważ ceny rosną. Ale nie zauważamy, że jednocześnie rosną też nasze zarobki, które w ostatnimi laty rosły znacznie szybciej niż ceny.
Ale tu może jeszcze dodam tylko jedną rzecz.
Profesor Jankiewicz, tak?
Zwracamy uwagę na jedną rzecz, że jednak, cokolwiek by mówić, produkt krajowy brutto rósł dużo szybciej niż płace. Tak, i to jest też ten problem, że jednak my jako społeczeństwo nie uczestniczyliśmy we wzroście tego dobrobytu, tak? Nie przekładało się na pracę.
I tu od razu się nasuwa słuchaczom pytanie, dlaczego? Dlaczego jest tak, że produkt krajowy rósł szybciej od wynagrodzeń?
To znaczy, teraz ostatnie te 4 lata to jest zdecydowanie lepiej, tak? A dlaczego wcześniej tak było? Dlatego, że po prostu to była świadoma polityka działania, moim zdaniem. Chodziło o to, żeby utrzymywać w Polsce niski poziom płac. Dlatego, że nie było żadnego pomysłu, jak rozwinąć gospodarkę, a w związku z tym najprostszym było, zostańmy montowniami, konkurujmy siłą roboczą, będzie do nas biznes przychodził z zagranicy i będziemy mieć korzyści z tego tytułu.
Ale ostatnio wprowadzane modyfikacje, jeśli chodzi o płacę minimalną, powodują, że ten rynek nasz, dla naszych przedsiębiorstw, które konkurują niskimi kosztami pracy, drastycznie się kurczy. Inni, można powiedzieć, są pod tym względem już lepiej. Na ten temat wzrostu płacy minimalnej wypowiadała się też w Radiu Poznań pani profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Agnieszka Ziomek. Może posłuchajmy jej wypowiedzi.
Dziwiłabym się, gdyby tego wzrostu płacy minimalnej w Polsce nie było, mimo tego, że rośnie i PKB, i produktywność. W związku z tym interesuje mnie nie tyle wartość wzrostu, co samo tempo. Ja myślę, że tutaj działa pewne sprzężenie zwrotne i nawet można powiedzieć tak, że właśnie dlatego, że rośnie płaca średnia, podnoszona jest płaca minimalna. I tu bardziej przychylałabym się do tego kierunku zmian, dlatego że płaca minimalna jest pewnym wyznacznikiem poziomu tak zwanego ubóstwa socjalnego. Natomiast zmiany płacy średniej są efektem zmian wywołanych dochodami ze sprzedaży produkcji uzyskiwanej w danym okresie.
Najniższa płaca wzrośnie o 350 zł, czyli wyniesie 2600 zł brutto od nowego roku, 3000 zł rok później, 4000 od roku 2023. Są powody do radości?
Znaczy tu
doktor Strojny?
Tutaj koncepcja rządu jest jasna, ona była ogłoszona już od kilku lat. To jakby ona zakłada, że my nastąpią takie zmiany w naszych przedsiębiorstwach, które spowodują jeszcze większe zwiększenie produktywności, tak, i efektywności działania całej firmy poprzez innowacje, bo rząd także chce wymusić innowacje, tak, jakby wzrost kosztów pracy ma zmusić przedsiębiorców do inwestowania w nowe technologie, inwestowanie w te rozwiązania związane z przemysłem 4.0 tak zwanym, i to ma zmienić Polskę, tak obrazowo mówiąc. Jakby liczenie na to, że przedsiębiorcy zrobią to sami, bez wsparcia rządu i takiego pewnego motywatora, którym jest podnoszenie tej pracy minimalnej, się okazało w ostatnich latach nieskuteczne, w związku z czym rozumiem, że jakby rząd w ten sposób także chce przedsiębiorstwa zachęcić do inwestycji, bo te inwestycje ciągle u nas są za małe, tak? Mamy taką sytuację, że firmy mają bardzo dużo pieniędzy na kontach, natomiast te pieniądze nie są inwestowane i to jest problem nas wszystkich, całej gospodarki.
Czyli wyższa płaca minimalna jako wymuszanie innowacji. Czy to ma szansę zadziałać? Czy to będzie skuteczne? Profesor Jankiewicz.
Tak, na pewno, dlatego że, jak tutaj już kolega powiedział, tak naprawdę problemem jest kwestia taka, że nie opłaca się przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca ma, że stosować tanią siłę roboczą, nie będzie zmieniał nic w technologii. Tak? Zresztą widać, że to się sprawdza, chociażby w poprzednim rządzie Donalda Tuska. Po co Donald Tusk prowadził tak zwane umowy śmieciowe na tak dużą skalę? Właśnie dlatego, że zauważył, że wzrastają pensje, co mogło zagrozić właśnie tej prostej produkcji, którą robiliśmy montownią, tak? A w związku z tym zrobił umowy śmieciowe. Dzisiaj idziemy w drugą stronę, mówimy nie chcemy utrzymywać niskiej płacy, nie chcemy być montownią, nie chcemy sprzedawać produktów nieprzetworzonych, bo to jest zbyt ryzyko duże dla funkcjonowania gospodarki i tak naprawdę ona się kiedyś skończy i skończy się dużym kryzysem, no bo w końcu ktoś będzie tańszy, przeniosą wszyscy produkcję, co będzie z krajem. I tutaj ten rozwój technologii, a w związku z tym wzrost płacy, uważam, jak najlepszy jest i dobrym kierunku to idzie.
Czyli co? Ucieczka do przodu, można by było tak powiedzieć, prawda? Poszukujemy wyższych zysków poprzez te innowacje. Jak widzi to Filip Lamański?
Znaczy, jeśli chodzi o samą podwyżkę płacy minimalnej, to w mojej opinii Prawo i Sprawiedliwość powiedziało przedsiębiorcom metodą nie wprost, automatyzujcie się, redukujcie koszty, w sensie inaczej, zwiększajcie innowacyjność, ponieważ działalność oparta na niskich kosztach pracy w końcu się skończy. I to już w Polsce powoli jest zauważalne, choćby i tym wzrostem pensji. Nie jesteśmy w stanie cały czas konkurować tymi niskimi kosztami pracy i podejrzewam, że rządzący to zauważyli i ogłosili po prostu. To jest powiedzieli metodą nie wprost przedsiębiorcom, że trzeba zacząć inwestować w automatyzację. Tylko, przepraszam, tylko pytanie, czy faktycznie to tak zadziała, jak rządzący tego oczekują, bo jak wiemy, jak pokazują też statystyki, ogólnie przedsiębiorstwa w Polsce nie bardzo są skore do automatyzacji. Pytanie, z czego to wynika? Z tego, że są po prostu leniwe, czy z tego, że cały czas opierały swoją działalność na niskich kosztach pracy i nie potrzebowały się automatyzować?
A może wynikało to z tego, że kiedy istniało bezrobocie, była duża konkurencja na rynku pracy, to wtedy w sposób naturalny można było zatrudniać pracownika, który zarabiał niewiele. Teraz taka płaca minimalna, podniesienie jej może przychodzi w idealnym momencie pod tym względem, że nie ma bezrobocia praktycznie w Poznaniu. Przynajmniej taka jest sytuacja. Doktor Szymon Strojny?
No tak, no to jest na takie zmiany najlepszy moment, jeśli chodzi o koniunkturę. Tak? Mamy przykład z Poznania bardzo znanego, dużego koncernu samochodowego, który ma swoje
może fabryki, nie wymieniajmy nazwy, dobrze?
Tak. Który ma swoje fabryki w Swarzędzie
i we Wrześni. Ostrożność przedprocesowa.
No, natomiast zmiany, które tam zachodzą także w zatrudnieniu, związane są z tym, że jest w większym stopniu ma być zrobotyzowana ta fabryka, ponieważ w Polsce poziom robotyzacji wynosi 42%, a w Niemczech i w Hiszpanii dochodzi do 100%. Także jakby niektóre czynności są wykonywane wyłącznie przez roboty. Tak, a u nas są wykonywane przez ludzi i teraz ja rozumiem, że rząd jakby teraz już patrzę na całą gospodarkę, chcę właśnie wymusić tego typu zmiany. One są, dlaczego to się nie działo wcześniej? To pewnie z różnych powodów, jak zwykle. Z obaw, znaczy jeżeli firmy nie inwestują, to znaczy, że nie mają, że mają obawy co do przyszłości, prawda? Więc to jest spowodowane różnymi czynnikami, także zewnętrznymi, o których nie możemy zapominać, bo to też nie jest tak, że żyjemy w gospodarce otwartej, w dobie globalizacji, jesteśmy bardzo wrażliwi na różne zjawiska, które się dzieją w całej gospodarce. No to już rozmawialiśmy kiedyś nawet na ten temat.
No to jaki będzie efekt tej podniesionej płacy minimalnej? Chodzi mi tutaj właśnie o całą gospodarkę. Czy rzeczywiście innowacje, czy wzrost płac w ogóle, tak jak tutaj przewidywaliśmy, że częściowo pójdzie to, tak mówiła pani profesor Ziomek, że to pójdzie symetrycznie, wzrost płacy minimalnej, wzrost średniej, czy stopniowo będziemy się zbliżali do tych społeczeństw zachodnich?
Znaczy, trzeba powiedzieć tak, że tak naprawdę na początku będą pewne perturbacje. I tu sobie to trzeba odpowiedzieć otwarcie, tak? To znaczy podniesienie płacy minimalnej spowoduje, bo musi. I to tak na marginesie bardzo dobrze, że rząd zrobił to, co właściwie ekonomiści zawsze mówią, że nie zaskakuje przedsiębiorców, tylko mówi, macie kilka lat na dostosowanie. Wyprzedzeniem. Tak. To jest bardzo dobre, że oni mają czas na dostosowanie się. Spowoduje to, że oni wejdą w automatyzację, i oczywiście pewnej grupie społecznej się pogorszy sytuacja, no ponieważ oni zostaną zwolnieni, oni nie będą potrzebni, tak? Proste czynności przestaną być tak potrzebne jest. I ci ludzie wyjdą na rynek, pytanie, co z nimi zrobić, jak zrobić. Ale jeżeli popatrzymy na dłuższy okres czasu, to nam wszystkim wyjdzie pozytywnie, ponieważ jeżeli będziemy mieć innowacyjną gospodarkę, jeżeli będziemy mieć gospodarkę właśnie wysoko rozwiniętą, będziemy sprzedawać wyroby z wyższymi marżami, tak jak to robią Niemcy, robią Francuzi, Amerykanie i tak dalej, te kraje wysoko rozwinięte, to automatycznie nasze pensje wszystkich po prostu wzrosną, tak? Tutaj akurat gospodarka jest takim systemem naczyń powiązanych, połączonych, tak? A w związku z tym w długim okresie wszyscy będziemy mieć lepiej.
Czyli te roszczenia pracownicze, tak można w uproszczeniu powiedzieć, one mogą być uzasadnione i nawet nie działać na szkodę gospodarki. Ja przypominam sobie w dawnych, dawnych latach, konkretnie to była końcówka 80., 90., podejście roszczeniowe pracowników było bardzo silne. Kazik Staszewski po pewnym czasie nawet śpiewał Wałęsa do naszego przywódcy, dawaj nasze 100 milionów. Może przypomnijmy sobie ten utworek. No i okazuje się, że Lech Wałęsa nie rozdał tych 100 milionów każdemu z nas, pewnie już nie zdąży rozdać, musimy sobie radzić sami. Wracamy do takich podstawowych pytań, co wiąże się z podwyżkami płac. I teraz taka wątpliwość zgłaszana też przez ekonomistów, całkiem licznych. Czy ten wzrost płac nie spowoduje wybuchu inflacji? Doktor Szymon Strojny.
Wszystko wskazuje na to, że nie w tej chwili, tak? Ponieważ inflacja jest rozumiana jako wzrost płac, to żeśmy też wszyscy, żeśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, Ona jest wywoływana przez bardzo różne czynniki. Obecnie mamy do czynienia także zewnętrzne. Tak, myśmy to kiedyś w studio mieli okazję rozmawiać na ten temat. Że i to, o czym się teraz mówi, typu wzrosty na niektóre produkty żywnościowe i tak dalej, no to w dużym stopniu spowodowane suszą. Nawet zdaje się, że dzisiaj rząd tam uruchamia jakieś środki.
Tak, od dziś rolnicy mogą składać wnioski właśnie w tej sprawie o takie rekompensaty.
Tak, no to jest jeden z czynników. Tak, mamy bardzo dużo czynników, które są od niezależne i tu nam wychodzi ta globalizacja, której jeszcze w latach 90. nie było, czy przynajmniej nie w takiej skali, że na przykład, no nie wiem, zwróćmy uwagę, co się ostatnio wydarzyło. Drony uderzyły na rafinerię gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej, co powoduje zmianę, czy może spowodować zmianę cen ropy i my to odczujemy za chwilę, możemy odczuć na stacji benzynowej, tak? Wzrost kosztów paliwa przekłada się praktycznie na inflację, bo rosną koszty prawie wszystkich przedsiębiorstw. Także gdy mówimy o inflacji, to jest bardzo złożony czynnik. I akurat
czyli wzrost
tutaj
będzie, ale niekoniecznie.
Znaczy, no w tej chwili akurat mamy, wszyscy się spodziewali, że ten wzrost będzie coraz większy, tak, bo już tam mieliśmy 2,9 zdaje się, a teraz mamy inflację, ten wzrost spadł do 2,6 zdaje się.
No właśnie, Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na tym samym poziomie. Profesor Sławomir Jankiewicz.
Ja chcę dodać jedną rzecz, też pamiętajmy, proszę Państwa, bo my się tak ekscytujemy tym wzrostem, co się stanie i tak dalej, ale to jest trend ogólnoświatowy. Na przykład Amerykanie, najbardziej liberalna gospodarka. Co robią, tak? Podnoszą płace, biorą i wspierają pracowników, tak? Mówi się o tak zwanym przedsiębiorstwie społecznym w Stanach Zjednoczonych już, tak? Czyli przedsiębiorstwie, które nie ma w samym celu maksymalizację zysku, tak? Tylko maksymalizację wartości przedsiębiorstwa, która tak naprawdę jest osiągana poprzez zadowolenie wszystkich, w tym pracowników. Czyli ten dziki, w cudzysłowie, kapitalizm, który się kojarzy, podnosi pensje, daje akcje darmowe pracownikom, tak, żeby uczestniczyli w tym przedsiębiorstwie. Tak? A w związku z tym to jest trend ogólnoświatowy, więc nie ekscytowałbym się w tym sensie, że coś się złego dzieje. Co się dzieje w Stanach złego? Nic się nie dzieje. Tak? Więc to nie jest coś, co już nikt nie przerobił. Tak? To nie jest tak, że my jesteśmy pionierami i teraz czekamy, co się stanie, co się źle zawali. Nie. Nadążamy po prostu za światem do tego momentu, do czego chcemy. A my chcemy przecież być krajem wysoko rozwiniętym, więc dążymy do tego. A wcześniej co robiliśmy? Dążyliśmy, przepraszam, do stwierdzenia do Afryki. Tak? Mówiliśmy, konkurujemy niskimi płacami, niech najlepiej zarabiamy dolara dziennie, będzie fajnie i cudownie. A dzisiaj dążymy tam, gdzie jest. Jesteśmy w klubie i chcemy do tego klubu po prostu należeć i robimy tak, jak w tym klubie się robi.
Ad vocem, doktor Szymon Stroje?
Nie, ad vocem może nie, natomiast jest, wiemy, dokąd dążymy, nie do Afryki, tylko do państwa dobrobytu. Bytu, aczkolwiek nie zostało to pojęcie zbyt szczegółowo zdefiniowane, co by to miało oznaczać. W tym gronie to myślę jest dla nas jasne, że przejawem państwa dobrobytu jest wzrost płac po prostu, tak? Jakby i wartościach względnych i bezwzględnych.
To znaczy rzeczywiście trudno by się było smucić. Ja tak nie mówiłem tego od samego początku, bo te głosy z takiego dużego zaniepokojenia wzrostem płac chyba wydają się mocno przesadzone, prawda?
No ale mamy przecież kampanię wyborczą, więc nie dziwmy się, tak, że tutaj jakby to pokłosie kampanii jest takie, a nie inne, tak?
Ja bym powiedział, jeśli można, tak troszeczkę z innej beczki, dzisiaj mieliśmy decyzję Trybunału TSUE, prawda, odnośnie rankowiczów i we wszystkich mediach praktycznie, wszyscy się cieszyli, że to jest dla obywateli lepiej, prawda, bo jednak 700 tysięcy powiedzmy gospodarstw domowych jest dotknięte tym problemem, natomiast jak się później wypowiedział Związek Banków Polskich, to nie wiało tam optymizmu, prawda? Więc zawsze się znajdą tacy, którzy...
Można to zrozumieć, myślę. Myślę, że można to zrozumieć.
I tak dalej,
to nawet matematycznie można by było te niepokoje przeliczyć na każdą z walut. Filip Blamański, proszę bardzo.
Co tu dużo mówić, jeśli chodzi o sam wzrost płac, to tutaj warto też dodać, bo mówi się, że on wpłynie na automatyzację, prawda? Ale też warto zauważyć, że tutaj mogą być, to co profesor powiedział, tutaj mogą być problemy dla niektórych firm, pewne zawirowania i myślę, że te zawirowania mogą w głównej mierze dotknąć firmy małe, czyli takie zatrudniają, nie z definicji małe, tylko zatrudniają 5, 10, 15 osób, ponieważ to są firmy ciągle zbyt małe, by się zautomatyzować, ale też niewystarczająco duże, by ponieść tak duże koszty pracy na pracownika.
O właśnie, to może od razu tutaj sprecyzujmy to pytanie, to zagadnienie dotyczące właśnie małych przedsiębiorstw. Czy przedsiębiorcy stracą przez to, że będą musieli więcej płacić pracownikom. Jaka może być skala tego zjawiska? Jakiś bankructw drobnych przedsiębiorstw spowodowanych tylko tym jednym ruchem, że płaca minimalna będzie podnoszona. Czy to jest duży problem? Jak to widzimy?
Znaczy, z perspektywy samego przedsiębiorstwa bankructwo jest problemem, prawda? Ale to też nie jest tak, że bankructwa firm są czymś złym. Z perspektywy gospodarki to wcale nie musi być coś złego, ponieważ jest coś takiego jak twórcze zniszczenie i często te firmy, które bankrutują, są mniej efektywne.
Zmienią się w coś nowego, tak?
Tak, ich działkę rynkową przejmą firmy większe, które są efektywniejsze kosztowo, mają większe możliwości automatyzacji, większą produktywność. Więc to z perspektywy gospodarki jako ogółu bankructwa niektórych firm, co jest nieuniknione w gospodarce kapitalistycznej, to jest normalne, firmy codziennie bankrutują, to te bankructwa firm z perspektywy gospodarki w długim terminie wcale nie muszą być czymś złym. To jest powszechnie się przyjęło, zwłaszcza w internecie taka jest narracja, że jeśli firmy bankrutują, to jest tragedia. Ale to wcale nie musi być tragedia. Z perspektywy społecznej i gospodarczej to wręcz przeciwnie. Tak, to jest przegrupowanie. To jest nowe rozdanie. Zaczynamy grę od nowa na nowych zasadach.
A czy grozi nam skala duża? Profesor
Ja tylko dodam dokładnie. Myślę, że to aż tak duża skala nie będzie. Natomiast to, co powiedział tutaj kolega, ja bym się tym za bardzo nie przejmował. Po prostu to będzie tak, że znikną pewne działalności, pojawią się inne. Proszę Państwa, no mieliśmy już cały czas w Polsce różnego rodzaju branże, które gdzieś tam znikały, tak? Chociażby, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, dużo było firm w latach 90., które zakładały anteny satelitarne, tak? To był ten powiew nowości, każdy tam szukał tego, tych stacji zagranicznych i tak dalej. Mamy dzisiaj takie firmy? Nie mamy. Dwie stacje mają talerze i rozdają, mówiąc krótko, zmienił się. Czy coś się stało na gospodarki? Nie. A czy ci ludzie, żeby poszli na bezrobocie? Nie. Znaleźli inne nisze. I to będzie tak samo. I to będzie plus dla gospodarki dlatego, że oni znajdą te nisze bardziej rentowne, bardziej zyskowne, tak? No być może, które będziemy mogli eksportować, tak? To jest jakby ten korzyść długookresowa. Oczywiście, w krótkim okresie będą zawirowania, będą problemy. Ale przecież my patrzymy na gospodarki, nie możemy patrzeć w przeciągu roku, dwóch, tak? Trzech. Tylko musimy patrzeć na gospodarkę w przeciągu przynajmniej 5-10 lat, tak? Jeżeli byśmy tak patrzyli, 30 lat już minęło od przełomu, tak? Zupełnie byśmy byli w innym miejscu, tak? A my też patrzyliśmy tak właśnie na rok, dwa dalej, nie dalej, no i efekt jest jakim jest.
Tak? Czyli to taki głos, nie bójmy się innowacji, to nam wyjdzie na dobre, rozumiem, tak?
Tak jest.
Ale nie możemy zapominać, że będzie część gospodarstw domowych także w Poznaniu, które będą trafione tą decyzją i jakieś tam osoby stracą pracę, nie? Bo tak się, co do zasady, oczywiście się zgadzam, że my tu w ekonomii analizujemy długi i krótki okres, a dodatkowo jeszcze ujęcie makro i mikro i tak w skali makro te zmiany są na pewno pozytywne, no to w skali mikro z pewnością będą takie gospodarstwa domowe czy poszczególne osoby, które stracą pracę.
Filip Lomański.
Tak, oczywiście. Ja też właśnie chciałbym dodać, że wbrew pozorom temu, co się mówi, my już tutaj rozmawialiśmy w przerwie, że znajdą się osoby, które stracą pracę i najczęściej będą to osoby, że tak powiem, której pracy nie da się, która praca nie przynosi takiej produktywności, tak? Czyli jeśli robimy nisko wykwalifikowane przedsięwzięcia, to przedsiębiorca nie zapłaci tej osobie 4000 zł brutto, 4800 wówczas wyjdzie koszt pracodawcy, więc te osoby stracą pracę. Więc tutaj mówiąc o tej podwyżce płacy minimalnej, warto właśnie o tym zauważyć, że tu nie tylko będą sami wygrani, ale znajdą się też przegrani, którzy, no, jak zawsze, w grze rynkowej zawsze się tacy znajdują.
Czyli patrzymy na to z ostrożnym optymizmem. Może jeszcze zdążymy jeden temat tutaj poruszyć. A jaki to może mieć wpływ na migrację? Czy w związku z tym, że płaca minimalna będzie rosła, no to migracja zarobkowa się ograniczy? Już Polacy nie będą wyjeżdżali do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii. Czego tu się możemy spodziewać? Profesor Sławomir Jankiewicz?
No ci, co już chcieli wyjechać, to po prostu wyjechali. Taka jest prawda, tak?
A w związku z tym... No to może czy będą wracali w takim razie?
Raczej nie. I to w większości przypadków nie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, tym, co się udało, to oni tam założyli rodziny, tak? Dzieci poszły do szkoły. I tu już będzie trudno się przenieść, tak? My mówimy, że tak łatwo, tak? Bo to jest bardzo złożony proces.
Zapuścili korzenie.
Dokładnie. To nie tylko wynagrodzenie, dzieci. Ale założenie korzenie zapuścili, szczególnie dzieci. One wyrosły przeważnie już w tych kulturach, gdzie on? W Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Oni zupełnie inaczej się zachowują. Oni inaczej mówią, tak? I teraz ich przerzucenie do Polski może być bardzo dużym problemem, wbrew pozorom, tak? I z tego powodu, moim zdaniem, ta migracja powrotnie będzie duża.
Doktor Szymon Strojny?
Znaczy, mi się wydaje, że problemem, czy wyzwaniem, które przed nami stoi, to jest kwestia wykształcenia. Tak, to znaczy, bo będą nam się zmieniały, tak tu już pan profesor mówił, będzie się zmieniała struktura zatrudnienia, no i co? I te zawody, które są bardziej poszukiwane, będą związane właśnie z tymi innowacjami. I tu widzę problem także dla nas, jako dla nauczycieli akademickich i dla szkół wyższych, żebyśmy kształcili we współpracy z biznesem w takich zawodach, gdzie później ci ludzie znajdą pracę. No to myślę, że to jest temat na oddzielne w ogóle.
Profesor Jankiewicz, raz jeszcze, tym razem nieco krócej.
Krótko, tylko tak? Zwrócę uwagę jedną rzecz, że to nie tylko, co powiedział kolega, będzie problem dla osób niewykształconych, robiących proste rzeczy, ale również to, co powiedział tutaj pan doktor, problem będzie również dla studentów, którzy, powiedziałbym, mają kierunki właściwie dla bezrobotnych, czyli cała pedagogika, niestety ekonomiści i tak dalej. Ci ludzie, ci studenci, jeżeli będą dalej studiować, mogą nie znaleźć pracy.
Ekonomiści nie wszyscy.
Proszę jeszcze Filip.
Odnośnie migracji, ja się zgodzę tu z panami, że jeśli chodzi o migrację powrotną, to raczej bym zapomniał, bo to jest, tam już są rodziny pozakładane. Bardziej bym się skupił jednak na imigracji. W dużej mierze z byłych republik radzieckich, bo tu już widać tendencje.
Bo
widać
tam
już,
jest ciągle tak, niższa płaca.
Tam jest dużo niższa płaca. Te obywatele Jasne. Tych krajów wyjeżdżali do Rosji, ale to, teraz widać,
to może
że...
już, bo musimy powoli kończyć. Pytanie ostatnie, podsumowujące. Jaki w takim razie moglibyśmy wskazać rok? Jaki czas, w którym płace w Polsce będą równe średniej unijnej? Proszę bardzo, profesor Jankiewicz ma szansę jako pierwszy.
Proszę o rok. Średniej unijnej, tak? Pamiętajmy, myślę,
ale
że...
Ale bardzo krótko.
Okej, okay. Jeżeli byśmy byli optymistami, 30 lat. Nie wierzę, że będzie szybciej.
Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Dobrze.
Dla mnie to jest wróżenie z
kosmosu. Jasna sprawa, dziękujemy bardzo. Niestety nie na wszystkie pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Ekonomizer kończy się w składzie następującym. Profesor Sławomir Jankiewicz.
Dziękuję bardzo.
Doktor Szymon Strojny.
Dziękuję.
I Filip Lamański, obserwator gospodarczy. Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.